Apostoł Piotr wzywa w swoim liście do wyrzeczenia się grzechu, wzywa do modlitwy, wytrwałości, roztropności oraz nade wszystko do darzenia bliźnich żarliwą miłością. O tym wszystkim mówiliśmy, studiując 4 rozdziały listu Piotra. Im bliżej końca listu, tym jego wezwania i rady są coraz bardziej praktyczne. Piotr pisze dalej o potrzebie okazywania sobie nawzajem gościnności. Czytamy w 9 wierszu 4 rozdziału. Okazujcie sobie wzajemnie gościnność bez narzekania. Ta wypowiedź Piotra przypomina nam o bliskości końca wszystkich rzeczy, o którym to końcu pisał Piotr wcześniej. Gościnność jest potrzebna szczególnie teraz, kiedy chrześcijanie doświadczają cierpienia i kiedy oczekują na nadejście Pana. Jest to bardzo ciekawe, że w obliczu nadchodzącego końca Piotr nie nawołuje ludzi do wycofania się ze świata, do zamknięcia się w sobie. Odwrotnie, zachęca do wyjścia w świat i służenia swoim bliźnim. W przekonaniu Piotra koniec, który się zbliża od chwili przyjścia Chrystusa na ziemię, nie powinien zastać człowieka w pustelni, lecz w służbie bliźnim. Po pierwsze więc Piotr zachęca swych czytelników do obowiązku gościnności. Bez gościnności pierwotny Kościół nie mógłby w ogóle istnieć. Wędrowni misjonarze, którzy zwiastowali dobrą nowinę, musieli się gdzieś zatrzymywać, a miejscem odpoczynku i posilenia były wyłącznie domy chrześcijan. Przydrożne gospody były wtedy bardzo drogie, bardzo brudne i panowała w nich niemoralność. Chrześcijanie, apostołowie, ewangeliści, nauczyciele zamieszkiwali więc w domach chrześcijan. Na przykład Piotr zamieszkiwał w domu Szymona Garbarza, jak czytamy w Dziejach Apostolskich w rozdziale 10. Paweł zatrzymał się u niejakiego Mnazona z Cypru. Czytamy w 21 rozdziale Dziejów Apostolskich. Wielu bezimiennych ludzi tego okresu wspierało chrześcijańską misję przez otwieranie drzwi swego domu. Nie tylko głosiciele Ewangelii, nie tylko misjonarze potrzebowali gościnności. Potrzebowały jej całe wspólnoty. Przez 200 lat Kościół nie miał własnych budynków. Wspólnoty były zmuszane zbierać się w domach tych, którzy posiadali większe mieszkania, większe domy, większe pokoje. Mogli przeznaczyć je na cele wspólnoty. Czytamy na przykład o wspólnocie zgromadzającej się w domu Akwilii i Pryscylii, o wspólnocie w domu Filemona. Musimy podkreślić to mocno, że bez tych, którzy chętnie otwierali swoje domy, pierwotny Kościół nie mógłby w ogóle zaistnieć. Wspólnoty chrześcijańskie nie mogłyby się spotykać. Nie dziwi nas więc to, że Nowy Testament bardzo często przypomina chrześcijanom o obowiązku gościnności. Chrześcijanin powinien okazywać gościnność zawsze, czytamy w liście do Rzymian w rozdziale 12. Biskup ma wyróżniać się gościnnością, czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza. Wdowy muszą troszczyć się o przychodniów, czytamy także w tym pierwszym liście do Tymoteusza. Apostoł Paweł podkreślał tę potrzebę bardzo mocno. Chrześcijanin powinien być człowiekiem gościnnym, zawsze pamiętając o tym, że niektórzy, udzielając gościny nieznajomym, gościli aniołów, pisze autor listu do Hebrajczyków. W liście do Tytusa czytamy, iż biskup powinien przodować w gościnności. W Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale czytamy, iż ci, którzy znajdą się po prawicy, usłyszą Boży głos: byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. A ci, którzy będą stać po lewicy, zostaną wstrząśnięci uzasadnieniem Bożego wyroku: byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie. Pamiętajmy, goszcząc bliźniego, gościmy Chrystusa. Gość w dom, Bóg w dom. Oby nie było to tylko przysłowie, ale rzeczywistość. Gościnny dom chrześcijański może być największym darem dla bliźniego będącego w potrzebie. I dzisiaj gościnność jest bardzo potrzebna i piękna. Okazujcie sobie wzajemnie gościnność bez narzekania, apeluje apostoł Piotr. A dalej pisze: usługujcie drugim tym darem łaski, jaki otrzymaliście. A w nowszym przekładzie: służcie jedni drugim takim darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze różnorodnej łaski Boga. Każdy posiadany przez człowieka dar ma służyć całej wspólnocie. Ta zasada, bardzo często występująca w Nowym Testamencie, została najszerzej rozwinięta przez apostoła Pawła w liście do Rzymian i w liście do Koryntian. Kościół potrzebuje każdego daru, pojedynczego członka. Potrzebuje darów wszystkich, którzy należą do wspólnoty. Może być to na przykład dar przemawiania, umiejętność odwiedzania ludzi, dar muzykalny, może to być pomysłowość czy zręczność, które mogą być wykorzystane w praktycznej służbie Kościoła. Może to być posiadany przez kogoś dom, czy otrzymany w spadku majątek. Nie ma takiego daru, który nie mógłby być wykorzystany w służbie dla Chrystusa. Mamy być dobrymi szafarzami Bożych łask, wzywa apostoł Piotr. Chrześcijanin ma siebie uważać za szafarza, za zarządcę dóbr danych mu przez Boga. W starożytnym świecie zarządca był bardzo ważną osobą. Mógł być nawet niewolnikiem, ale dysponował wszystkimi dobrami swego pana. Istniały dwa rodzaje zarządców. Jeden był odpowiedzialny za podział pracy na terenie domu i zaopatrzenie domowników, a drugi za majątek swego pana i występujący jako jego pełnomocnik. Zarządca taki dobrze wiedział, że cały powierzony jego nadzorowi majątek nie należy do niego, że jest własnością jego pana. Za wszystkie swoje posunięcia odpowiadał przed swym panem. Dlatego zawsze szukał jego dobra, jego korzyści. Służył swemu panu, zarządzając wszystkimi danymi mu dobrami. Również chrześcijanin zawsze ma pamiętać o tym, że wszystkie dobra materialne czy zalety, talenty osobiste nie są jego własnością, ale należą do Boga i dlatego powinny być wykorzystane dla dobra całej wspólnoty i dla chwały Pana. Wszystko, co od Boga otrzymaliśmy, powinno pozostawać do Jego dyspozycji. Co powinno być celem wszystkich dążeń chrześcijanina? Apostoł Piotr pisze, jak czytamy w 11 wierszu 4 rozdziału: jeśli ktoś przemawia, niech to będą jakby słowa Boga. Jeśli ktoś służy, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Aby we wszystkim uwielbiony był Bóg. To jest cel naszego życia, naszych wszelkich działań, naszej służby, naszej pracy. Piotr, pisząc te słowa, ma na uwadze zapewne dwie wielkie dziedziny chrześcijańskiej działalności: zwiastowanie prawdy Bożej i praktyczną służbę. Znajdujemy tu w oryginale listu słowo logia, czyli mówić w języku greckim. To słowo ma pewnego rodzaju boskie pochodzenie. Poganie bowiem określali nim wyrocznie swoich bóstw, a chrześcijanie łączyli z tym pojęciem słowa Pisma Świętego i słowa Chrystusa. Dlatego Piotr pisze, jeżeli ktoś ma obowiązek zwiastowania, niech nie wygłasza własnych opinii, niech nie propaguje własnych poglądów, ale przekazuje poselstwo od Boga. Ktoś powiedział o wielkim kaznodziei, najpierw słuchał on Boga, a potem przemawiał do ludzi. O kimś innym powiadano, że stale zatrzymywał się, jak gdyby przysłuchując się jakiemuś głosowi. Człowiek ten trwał w modlitwie, nasłuchiwał głosu Boga, aby potem przemawiać w Jego imieniu. W tym właśnie tkwi tajemnica mocy zwiastowania Słowa Bożego. Dalej Piotr podkreśla, że jeżeli ktoś jest zaangażowany w praktyczną służbę, musi także wykonywać ją w mocy Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Tak brzmi rada apostoła. Innymi słowy, Piotr pisze, jeżeli jesteś zaangażowany w chrześcijańską służbę, nie powinieneś tego czynić tak, jak gdybyś okazywał komuś łaskę czy rozdawał swoje własne dobra. Powinieneś być świadomy tego, że wszystko, co dajesz, czym się dzielisz, najpierw otrzymałeś od Boga. Taka postawa chroni udzielającego pomocy od dumy, a otrzymującego dar zabezpiecza przed upokorzeniem. Celem wszystkiego zaś jest uwielbienie Boga, przyniesienie chwały Bogu. Głoszenie Ewangelii nie jest popisem kaznodziei. Celem zwiastowania słowa jest przybliżenie ludzi do Boga. Celem służby nie jest wzrost prestiżu ofiarodawcy, ale skierowanie myśli ludzkich ku Bogu. Motto zakonników benedyktyńskich składało się z czterech liter IOGD. Litery te oznaczały łacińskie słowa in omnibus glorificetur Deus, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg. Nowa łaska i nowa chwała wstąpiłaby w Kościół Jezusa Chrystusa, gdyby Jego lud wszystko czynił dla chwały Bożej. Drogi przyjacielu, najlepszą myślą przewodnią naszego życia może być troska o to, by we wszystkim, co czynimy i co mówimy, uwielbiony był Bóg. To bardzo ważna prawda, którą przekazuje nam apostoł Piotr. A dalej w jego liście znajdujemy równie ważne i potrzebne wskazówki. W 12 i 13 wierszu 4 rozdziału znajdujemy takie słowa apostoła. Kochani, nie bądźcie zaskoczeni tym żarem w was, który istnieje dla waszego doświadczenia, jakby coś niezwykłego się wam przytrafiło. Ale ponieważ jesteście współuczestnikami cierpień Chrystusa, cieszcie się, abyście, gdy objawi się Jego chwała, cieszyli się i radowali. W starszym tradycyjnym przekładzie słowa te brzmią następująco. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Apostoł Piotr kieruje te słowa głównie do chrześcijan pogańskiego pochodzenia. Prześladowanie było dla pogan przeżyciem bardziej przerażającym niż dla Żydów. Przeciętny poganin nie miał bowiem zbyt wiele do czynienia z prześladowaniami, podczas gdy Żydzi zawsze byli najbardziej prześladowani na świecie. Piotr pisze do chrześcijan pochodzenia pogańskiego, starając się pokazać im prześladowanie z właściwej perspektywy. Podkreśla, że nigdy nie jest łatwo być chrześcijaninem. Życie chrześcijanina zawsze łączy się z pewną niepopularnością, z pewnymi problemami, poświęceniem, prześladowaniem. Dlatego dobrze jest zawsze pamiętać o wielkiej zasadzie, którą Piotr formułuje następująco. Prześladowania są nieuchronne. Ludzka natura nie lubi inności i podejrzliwie patrzy na każdego, kto wyróżnia się pewnymi cechami. A chrześcijanin zawsze wyróżnia się spośród ludzi tego świata. Ta szczególna odmienność chrześcijanina jest trudna. Chrześcijanin wnosi w ten świat zasady Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc, jest on pewnego rodzaju sumieniem społeczeństwa, w którym przebywa. Wielu ludzi chętnie wyeliminowałoby niepokojące wyrzuty sumienia. Dobroć chrześcijanina może być uważana w świecie za obrazę, ponieważ często uważa się ją za oznakę upośledzenia albo naiwności. Chrześcijanin to ktoś, kto idzie pod prąd zwyczajów panujących na co dzień na świecie. Druga prawda, którą Piotr podkreśla, to to, iż prześladowanie jest próbą. Jest próbą w podwójnym znaczeniu. Miarą oddania pewnej zasadzie jest chęć cierpienia dla tej sprawy. I dlatego każde prześladowanie jest próbą wierności i próbą wiary człowieka. Ale prawdą jest też, że tylko prawdziwi chrześcijanie będą prześladowani. Chrześcijanin, który idzie na kompromis z tym światem, nie będzie prześladowany. I w tym dwojakim znaczeniu prześladowanie jest sprawdzianem prawdziwości wiary chrześcijanina. Dlatego Piotr pisze: nie bądźcie zaskoczeni tym żarem w was, który istnieje dla waszego doświadczenia, jakby coś niezwykłego się wam przytrafiło. Ale ponieważ jesteście współuczestnikami cierpień Chrystusa, cieszcie się, abyście, gdy objawi się Jego chwała, cieszyli się wraz z Nim i radowali. Prześladowanie jest uczestniczeniem w cierpieniach Chrystusa. Jeżeli ktoś cierpi z powodu swojej wiary, idzie śladami swego mistrza. Myśl ta często powtarza się w Nowym Testamencie. Jeżeli z Nim cierpimy, z Nim też uwielbieni będziemy, czytamy w liście do Rzymian. Apostoł Paweł pisał wprost, iż pragnie uczestniczyć w cierpieniach Chrystusowych. Te słowa zapisane są w liście do Filipian. Jeżeli z Nim cierpimy, z Nim też królować będziemy, pisze apostoł do Tymoteusza. Jeżeli pamiętamy o tym wszystkim, to nasze cierpienia dla sprawy Chrystusowej staną się przywilejem, a nie karą. W końcu apostoł Piotr podkreśla, iż prześladowanie jest drogą ku chwale. Krzyż prowadzi do korony. Każdego, kto w trudnościach życia pozostaje wierny Jezusowi, oczekuje korona chwały. Radujmy się, gdy cierpimy dla Chrystusa, żebyśmy także podczas objawienia Jego chwały radowali się i weselili. Apostoł Piotr tak dalej pisze o błogosławieństwie cierpienia dla sprawy Chrystusowej. Błogosławieni jesteście, gdy was znieważają z powodu Chrystusa, bo duch chwały, duch Boga spoczywa na was. Nikt z was jednak niech nie cierpi jako morderca lub złodziej lub złoczyńca lub nieuczciwy zarządca cudzego mienia. Jeżeli zaś ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech oddaje chwałę Bogu w imieniu Chrystusa. Apostoł porusza tu bardzo ważną sprawę. Jeżeli ktoś cierpi ze względu na imię Chrystusa, to Duch Boży, Duch chwały spoczywa na nim. Jest to bardzo niezwykłe określenie. Wydaje się, że apostoł Piotr odwołuje się tu do obrazu starotestamentowego. Izraelici nazwali obłok obecności Bożej Szekinach. Był to jaśniejący obłok obecności samego Boga, obłok chwały pańskiej. Czytamy na przykład w drugiej księdze Mojżeszowej, w księdze Wyjścia: rano ujrzycie, jak chwała Pana napełnia przybytek. Kiedy Mojżesz otrzymał prawo, czytamy, że zamieszkała chwała Pana na górze Synaj, a obłok okrywał ją przez 6 dni. W namiocie spotkania Bóg spotykał się z Izraelem. Dlatego miejsce to zostało okryte Jego chwałą. Kiedy namiot zgromadzenia ostatecznie został wykonany, wtedy chwała Pana napełniła przybytek. Czytamy w Księdze Wyjścia. Gdy Arka Pańska została wniesiona do świątyni Salomona w Jerozolimie, obłok wypełnił przybytek Pański, tak iż kapłani nie mogli tam ustać z powodu tego obłoku, aby pełnić swoją służbę, gdyż chwała Pańska napełniła świątynię Pana. Czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej. Pojęcie Szekinach, obłoku jaśniejącej chwały Bożej, stale pojawia się na kartach Starego Testamentu. Apostoł Piotr odwołuje się do tego obrazu i stwierdza, że coś z blasku tej chwały spoczywa na człowieku, który cierpi dla sprawy Chrystusowej. Kiedy Szczepan stał przed ludźmi, którzy go kamienowali, oskarżali, kiedy patrzyli na niego, ujrzeli, jak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale 6, ujrzeli oblicze jego, niby oblicze anioła. Tak dzieje się, gdy ktoś cierpi dla Jezusa Chrystusa. Po prostu chrześcijanin, także w cierpieniu, powinien wskazywać na Jezusa Chrystusa.